Anita Lipnicka, ten głos kobiecy na naszej antenie przepiękny, przypomina o tym, że mówiliśmy między innymi o tym, że więcej kobiet czyta niż mężczyzn, są na to dowody, są badania, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o książki historyczne, czy książki, które dotyczą tematyki wojskowej, no to mężczyźni są tymi, którzy stoją w kolejkach i chcą podpis od autora. Prezes Fundacji Historycznej imienia Mariana Rejewskiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i redaktor naczelny portalu Historia Naprawdę jest naszym gościem, Krzysztof Drozdowski. Dzień
tak
dobry.
Jest. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Potwierdza pan, że rzeczywiście pana książki czytają bardziej mężczyźni niż kobiety? Polskie tajemnice II wojny światowej, Stryczek dla rączki, rekonstrukcja zbrodni, która wstrząsnęła Bydgoszczą, czy polska polityka historyczna 89-2023.
Po tym, co wydarzyło się na targach książki w Białymstoku, muszę swoją tezę nieco zweryfikować, bo większość czytelniczek, które do mnie dotarły, to były jednak kobiety. Natomiast na co dzień widzę, że jednak to mężczyźni bardziej się interesują sprawami naszej historii, zwłaszcza historii wojskowości właśnie, w której się tutaj lubuję. Natomiast to nie jest tak, że kobiety nie czytają w ogóle spraw historycznych, a czasami mnie zaskakują w ogóle nastolatki, które są bardzo zainteresowane sprawami wojskowymi. To jest dla mnie jakiś w ogóle fenomen do teraz jeszcze cały czas niezrozumiały.
Dzisiaj skupmy się może na pana książce Afery, skandale, morderstwa, najgłośniejsze sprawy PRL-u, bo zdaje się, że mamy takie spojrzenie z dwóch stron na tę epokę PRL-u. Takie trochę sentymentalne, czyli co to będzie? Alternatywy 4, 4 pancerni i pies, miś, stawka większa niż życie, wojna domowa, rejs, ale też ciepłe lody, polokokta, oranżada, wata cukrowa i woda z saturatora i tak dalej, i tak dalej. Ono jest takie sentymentalne, prawda? Jest to jedno z tych spojrzeń na tę epokę.
To prawda, ja przez długi czas w swojej karierze pisarskiej, a piszę od 17 lat praktycznie, nie chciałem zajmować się PRL-em, bo wiedziałem, że to jest taki, można powiedzieć w cudzysłowie, śliski temat jeszcze, że może jeszcze za wcześnie jest na to, żeby to opisywać, ale tak doszedłem do wniosku, że tą właśnie epokę PRL-u, a jestem jej takim schyłkowym produktem, można powiedzieć, bo się urodziłem w 1985 roku, porównuję trochę do okresu międzywojennego. Tu o tym okresie międzywojennym tak samo jak i o PRL-u. Właśnie możemy powiedzieć, że rozpatrujemy go w takich wątkach romantycznych, że to było...
Idealizujemy
kiedyś, to tak. Bardzo mocno. Jeśli chodzi o PRL, to bardzo rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat właśnie, bo to zagadnienie mnie interesuje i doszliśmy w sumie praktycznie w każdej rozmowie do tego samego wniosku. Idealizujemy okres PRL-u, bo idealizujemy nasze dzieciństwo. Mm-hmm. Wspomnienia z dzieciństwa, z różnych rzeczy, które pierwszy raz gdzieś tam piliśmy jakąś kolę właśnie, jedliśmy jakieś ciastko, które do nas przyszło z zachodu, banany z Kuby, pomarańcze i tak dalej. Więc to wszystko jest w nas żyje. Tęsknimy za swoją młodością i dlatego idealizujemy właśnie okres PRL-u, który tak naprawdę był bardzo ciemnym i smutnym okresem, wyłączając właśnie te takie małe elementy, może nawet nie dnia codziennego, ale powiedzmy na święta, czy w jakieś tam specjalne okazje, które urozmaicały nam ten dzień i staramy się pamiętać teraz to, co było po prostu dobre, a gdzieś spychamy w cień to, co nam przeszkadzało, to, co było złe w tym okresie.
Bo oczywiście ten okres ma swoje mroczne strony. Przypomnijmy wydarzenia z Wybrzeża 70 roku, morderstwo Stanisława Pijasa w Krakowie, pacyfikacja kopalni Wujek, stan wojenny. Pan tu też pisze o Jacku Strongu, czyli Ryszardzie Kuklińskim, ale i o wampirze z Warszawy, wampirze z Głogowa, o szatanie z Piotrkowa, czy o morderstwie Jaroszewiczów. To są te najcięższego kalibru. Może troszkę, żeby nie było aż tak ciężko, to skupmy się na przykład na tym napadzie na bank, bo był ten głośny napad w 1962 roku w Wołowie, prawda?
Tak, tak. Tak, do tego napadu doszło właśnie w Wołowie w 1962 roku. Ja twierdzę, że ten napad tak naprawdę to była jedna wielka klapa, można powiedzieć.
Czyja?
No, napadających tak naprawdę.
Chociaż udało im się przy pomocy prostych narzędzi ślusarskich właściwie dostać się do środka.
No tak, dostali się do środka, to jest oczywiste, ale no też wielkiego sukcesu z tego napadu nie było. Jakichś wielkich gratyfikacji finansowych nie uzyskali z tego. Myślę, że był to jeden z większych, powiedzmy, napadów w okresie PRL-u, jeden z najbardziej takich rozpowszechnionych. I my gdzieś porównujemy sobie te nasze wydarzenia do tych wielkich skoków na bank w okresie międzywojennym, czy nawet w Ameryce, które były, bo to znamy z filmów i gdzieś trochę na siłę doszukujemy się tego, staramy się jakby doszukać, że u nas też się działo tak fajnie jak w Ameryce, bo tak fajnie oczywiście mówię w cudzysłowie, bo mówię, cały czas idealizujemy te pewne rzeczy, staramy się nie mówić o tym, co było złe. No, skok na bank był oczywiście, ale powiedzmy nikt nie zginął, no więc to żadna tragedia się nie wydarzyła, tak? Nikt tego aż tak nie odbiera. Po drugie, jeśli to był jakiś napad na, nawet niekoniecznie w tym przypadku, ale na instytucję, powiedzmy, państwową, no to też niekoniecznie było aż tak źle odbierane, bo przecież państwo w końcu też nam zabierało, więc stało się zadość w końcu tutaj naszym cierpieniom jako Polakom, tak, w tym okresie. W końcu to były nasze pieniądze, które nam się należały. Więc to tak naprawdę różnie było. Zresztą powszechne było to, że takie powiedzenie, że wszyscy wówczas kradli, i w książce też pisze o tym, jak nasza ówczesna władza kradła sobie różne precjozja, chociażby ściągane z Ameryki. Później przecież afera FOS to też jedno wielkie złodziejstwo tak naprawdę, niestety. Niektóre majątki wyrosły później w okresie już III Rzeczpospolitej właśnie na aferze FOS-u. No więc tutaj mamy naprawdę takie podejście, z jednej strony coś złego, z drugiej strony my to idealizujemy i tak do końca w sumie dzisiaj, jak na to patrzy dzisiejszy czytelnik, to on do końca nie wie. No napad na bank zły, ale w sumie to aż nic takiego się nie stało. Nie,
trochę relatywizujemy, a przypomnijmy, 12,5 miliona ówczesnych złotych ukradli panowie, a namierzono ich po numerach banknotów.
Tak, numery seryjne banknotów.
Które potem starali się wprowadzić do obiegu.
Tak, więc bardzo prosta sprawa. Tutaj pomagały im też żony, narzeczone, które starały się iść z tymi banknotami do sklepów czy na jakieś targi i kupowały. No i w ten sposób bardzo szybko właśnie wpadli milicjanci ówcześni na ich trop. No i historia się zakończyła tak naprawdę.
To może jeszcze jedna ciekawa historia fałszywego konsula. On to wymyślił, niejaki Czesław Śliwa, potem zeznawał przed sądem, że to był żart, ale jednak dawał ludziom jakąś fikcję na miastkę lepszego życia, za czym tęsknili, prawda?
Historia Czesława Śliwy to jest po prostu historia na wielki, sensacyjny, chyba hollywoodzki film. To jest
Amerykanie już by zrobili, my musimy poczekać, aż
jak pisałem, opisywałem tę historię, to siedziałem i się śmiałem przy biurku, bo ciężko, mimo że znałem ją już wcześniej, ciężko mi jest uwierzyć do dzisiaj, że coś takiego w ogóle mogło mieć miejsce. Wyobraźcie sobie państwo, że przyjeżdża znikąd tak naprawdę, bo on mówi, że przyjechał z Austrii, przyjechał z Wiednia, a on przyszedł piechotą na dworzec, wraca, wychodzi jakby z budynku dworcowego, wsiada do taksówki i mówi, że jest austriackim konsulem, ale nie ma nawet ani swojej wizytówki, ani żadnej obstawy. Mało tego, nie ma pieniędzy nawet i pożycza od taksówkarza pierwsze pieniądze, mówiąc, że zostanie szoferem w ambasadzie austriackiej, którą będzie otwierał. No i to, co najśmieszniejsze, no ten taksówkarz daje mu te pieniądze. Potem następne osoby, głównie kobiety, zostają omotane, tak można powiedzieć, jego historią. Śliwa wyrabia sobie wizytówkę, już wtedy jest Silbersteinem, bo przyjmuje takie nazwisko. I namawia kolejne osoby do tego, żeby pożyczały mu pieniądze, że to później zostanie oddane. Nawet mieszka w hotelu w wiele dni, mówiąc, że ambasada wszystko opłaci. Dyrektor hotelu, kiedy nie dostaje przez dłuższy czas pieniędzy, nawet wstydzi się zapytać o te pieniądze, więc dzwoni bezpośrednio do ambasady. I tu właśnie następuje koniec tej historii, bo wszystko wychodzi na jaw, że tu jednak nie ma żadnego austriackiego konsula, o co chodzi. Natomiast powstał jeszcze w PRL-u film właśnie o Czesławie Śliwie. On przez pół godziny, to jest film dokumentalny, przez pół godziny mniej więcej trwa i on opowiada tą całą historię. I tam mówi bardzo ciekawe zdanie, które mi zapadło w pamięć, że Ja robiłem teatr i wszyscy po prostu chcieli grać w tym teatrze. Ja coś mówiłem, oni w to wierzyli. To była nasza wspólna gra. No i muszę powiedzieć, że Czesław Siliwa naprawdę w dzisiejszych czasach miałby zadatki na świetnego aktora, bo potrafił zagrać tą rolę. To była chyba jego rola życia.
Tak jak jest metoda na wnuczka, metoda na policjanta, to tutaj byłaby metoda na konsula.
Na konsula, jak sądzę.
A o tych wszystkich aferach, skandalach i morderstwach, najgłośniejszych sprawach PRL-u przeczytamy w książce Krzysztofa Drozdowskiego, który był naszym gościem Polskiego Radia Białystok na targach książki tutaj w Białymstoku na stadionie.
Książkę jeszcze można zdobyć, znaleźć, ponieważ do 18.30 dzisiaj otwarte są stoiska, ale jutro będzie można, jeżeli dzisiaj ktoś już nie zdąży, przyjść i od 10.00 wszystko będzie pootwierane i będzie można także afery, skandale i morderstwa, najgłośniejsze sprawy PRL-u nabyć.